Wydawnictwo Znak Jednym Słowem przedstawia Michihito Sugawara. Usuń tę osobę ze swojej głowy. 7 japońskich technik uwalniających umysł. Z japońskiego przełożyła Małgorzata Samela. Czyta Bartosz Głogowski. Nie grzej dla wroga pieca aż tak mocno, że cię samego osmali. William Shakespeare, król Henryk VIII. Tłumaczenie Zofia Siwicka. Kilka słów na sam początek. Wyobraź sobie, że jest ktoś, za kim nie przepadasz, albo kogo wręcz nie znosisz. Ta osoba nieustannie okupuje twoje myśli. Nie tylko gdy przebywa obok ciebie, ale też gdy jesteście od siebie daleko, a nawet gdy próbujesz zasnąć. W takiej sytuacji chcesz się jej jakoś pozbyć. Przypominasz sobie wszystkie jej wady, myślisz o tym, jak jej umniejszyć, próbujesz przekonać ludzi wokół, by się przeciwko niej zmówili. I wtedy nagle w twojej głowie pojawia się obawa. Zaraz, czy ja jestem złym człowiekiem? Ciągłe krążenie myślami wokół tej osoby sprawi, że w końcu znienawidzisz samego siebie. Jeżeli choć raz poczułeś się do tego stopnia nieszczęśliwy, to lepiej, żebyś trzymał się od tej osoby jak najdalej. Niezależnie od tego, czy jest nią twój rodzic, mąż, twoja żona, twój przyjaciel, przełożony, mentor czy młodszy kolega z pracy. Jestem zdania, że nie ma potrzeby angażować się w taką relację tak mocno, żeby płacić za to wyczerpaniem emocjonalnym. Ale łatwo powiedzieć. W końcu nie zawsze możemy zachować fizyczny dystans między nami a osobami z naszego otoczenia. Myślę, że w takim razie dobrze by było pozbyć się tej osoby z głowy, gdy nie ma jej w pobliżu. Traktuj ją po prostu tak, jakby jej nie było. Jeśli zrozumiesz, jak działa twój mózg, będzie to możliwe. Wstęp. Mózg rozpoznaje tych, których nie lubisz, jako osoby ważne. Pacjenci cierpiący przez tę osobę. Niektórzy pacjenci mojej kliniki zwierzają mi się w gabinecie. Panie doktorze, od samego myślenia o tej osobie czuję się okropnie. Jako neurochirurg zajmuję się przypadkami takimi jak migrena, zawroty głowy, bezsenność czy kłopoty z pamięcią, ale w wielu sytuacjach badania nie wykazują żadnych nieprawidłowości neurologicznych. W trakcie konsultacji pacjenci często opowiadają mi o następujących problemach w życiu prywatnym. Miałam szefa, którego szczerze nie cierpiałam i bardzo się ucieszyłam, kiedy wreszcie przeniesiono mnie do innego działu w firmie. Jednak kilka miesięcy potem ten szef został przeniesiony do tego samego działu, zupełnie jak ja wcześniej. Mam tego dość, bardzo mnie to dobija. Mieszkam w domku jednorodzinnym. W weekendy z podwórka sąsiadów w naszą stronę leci dym. Sąsiad uwielbia grillować i co weekend sprasza gości na wspólne biesiadowanie. Przeszkadza mi też to, że gałęzie z drzew na jego posesji przechodzą do naszego ogrodu. Boję się jednak, że gdybym powiedziała o tym sąsiadowi, bardzo by się obraził. Wśród pacjentów, którzy zgłaszają się do mojej kliniki z objawami takimi jak migrena, zawroty głowy czy bezsenność, zaskakująco wielu swój kiepski stan zdrowia zawdzięcza temu, że za dużo myśli właśnie o tej osobie. Co prawda w trakcie badań nie jesteśmy w stanie wykryć żadnych nieprawidłowości, ale objawy są jak najbardziej realne. My, neurochirurdzy, często stykamy się z takimi przypadkami. Na przykład pewna pani po 40 opowiedziała mi o tym, jak myśląc o szefie, który został przeniesiony do jego nowego działu w firmie, dostawała silnego bólu głowy. Bardzo lubię swoją pracę, ale kiedy od rana widzę tę jego twarz, przez cały dzień jestem spięta. Dostaję reprymendę za choćby najbłahszy błąd. Nawet gdy zrobię głupią literówkę w mailu, szef wywołuje mnie na spotkaniach w pracy i robi mi wyrzuty. Panie doktorze, ostatnio doszło do tego, że gdy nastaje niedzielny wieczór, sama myśl o tym, że w poniedziałek znów spotkam mojego szefa, przyprawia mnie o mdłości. Inny mój pacjent, pracownik biurowy nie mający więcej niż 35 lat, skarżył się: wystarczy, że idąc do pracy rano, przypomnę sobie twarz mojego młodszego współpracownika i czuję w głowie pulsujący ból. Pracujemy w tym samym zespole, ale on zawsze zrzuca winę za swoje porażki na innych. Pomyślałem, że muszę coś z tym zrobić. W końcu jestem odpowiedzialny za jego przeszkolenie, ale on w ogóle nie słucha moich rad. Zamiast tego obgaduje mnie za plecami, twierdząc, że moje wytyczne tylko przeszkadzają mu w pracy, albo że chociaż jestem jego przełożonym, tak naprawdę nic nie umiem. Ludzie z innych działów na naszym piętrze mówią mi czasem, że znów naopowiadał na mój temat nieprzyjemnych rzeczy.
A jego opowieść na tym się nie kończy.
Ostatnio pomyślałem sobie, że on może po prostu jest jeszcze młody, ale atmosfera w zespole zaczęła się coraz bardziej psuć. Teraz waham się nawet, czy wydawać polecenia innym współpracownikom. Nie znoszę jeździć razem z nim windą każdego ranka. Zacząłem więc przychodzić do pracy pół godziny wcześniej. Panie doktorze, czy przyczyną mojego bólu głowy jest po prostu stres? Nie pomagają mi leki, które zażywam.
Niemało jest również sytuacji, w których źródłem stresu są relacje rodzinne. Pewna 28-letnia kobieta miała problemy w kontaktach z matką.
Moja mama przychodzi do nas 2 razy w tygodniu i narzeka na to, jak zajmuje się domem i dziećmi. Mówi, że źle je wychowuje, że za jej czasów robiło się to inaczej. Czuję, jak skacze mi ciśnienie, gdy tylko usłyszę dzwonek do drzwi. Mój mąż radzi, żebym po prostu nie zwracała na to uwagi, ale w końcu to moja mama i nie mogę jej tak ignorować. Ostatnio poczułam się tak sfrustrowana, że rozpłakałam się przy dzieciach.
Inny pacjent, 42-letni mężczyzna, czuł, że po 10 latach małżeństwa jego relacja z żoną utknęła w martwym punkcie.
Cokolwiek bym powiedział, żona patrzy na mnie z dezaprobatą i stwierdza, że martwi się o nasze utrzymanie, bo zarabiam zbyt mało, że inni mężowie dają z siebie więcej. Powtarza to jak mantrę. Nie znoszę wracać do domu, ale przecież nie mam innego wyjścia. To napięcie, które czuję przekraczając próg, jest nie do wytrzymania.
Chcę odejść, ale nie potrafię. To prawda, że w życiu każdego z nas jest ktoś, z kim chcemy mieć jak najmniej wspólnego. Szef, który się nad tobą pastwi, pyskaty podwładny, irytujący kolega z pracy, wiecznie niezadowoleni teściowie, krytyczny rodzic, małżonek, który cię nie rozumie. Cierpienie wywołane relacjami z tymi ludźmi na pewno wypełnia zbyt wiele naszego życia. Zanim się zorientujesz, ta jedna konkretna osoba zadomowi się już w twoim umyśle i przejmie nad nim kontrolę. Chcę uciec od tej osoby jak najdalej, ale nie potrafię. We współczesnym świecie bardzo trudno podjąć decyzję o zupełnym odcięciu się od kogoś, kogo się nie znosi. Rzucenie pracy, poszukanie nowej, przeprowadzka czy rozwód to oczywiście mogą być pewne rozwiązania. Często słyszy się porady w stylu: jeśli jest ci trudno, lepiej unikaj tej osoby. Jednak w rzeczywistości niełatwo podejmować tak poważną decyzję za każdym razem, gdy relacje z kimś zaczynają nas przytłaczać. Jest to jeszcze trudniejsze, jeżeli ta osoba to twój krewny. Co więc powinieneś zrobić? Ciało migdałowate traktuje tę osobę jako zagrożenie. Zazwyczaj trudno na zawołanie pozbyć się tej osoby fizycznie. Wystarczy więc, że wymarzysz ją ze swojej głowy. Wymazanie tej osoby z głowy faktycznie jest możliwe dzięki podejściu czerpiącemu z neuronauki.
Naprawdę da się zrobić coś takiego?
Tak, jak najbardziej. Ściślej mówiąc, mam na myśli ograniczenie do minimum wpływu, jaki obecność tej osoby wywiera na twój umysł. Kluczem do tego jest część mózgu, którą nazywamy ciałem migdałowatym. Jako neurochirurg badam ludzki mózg od ponad 30 lat. Bywa, że bezpośrednio dotykam go w trakcie operacji, a czasami obserwuję jego stan używając najnowocześniejszego sprzętu do diagnostyki obrazowej. W tym wszystkim najciekawsze jest działanie wspomnianego ciała migdałowatego. Ciało migdałowate, nazywane też centrum kontroli emocji, odgrywa kluczową rolę w przetwarzaniu uczuć takich jak strach, niepokój czy gniew. Wszystkie dolegliwości pacjentów, które wymieniłem wcześniej, bóle głowy, brzucha, bezsenność, mdłości, spowodowane są tym, że rozpoznaje ono tę osobę jako zagrożenie i reaguje na nią mocniej niż to konieczne. Innymi słowy, powodem, dla którego na samą myśl o tej osobie zaczynasz czuć się źle, jest zwiększona aktywność ciała migdałowatego, które chce cię chronić. Paradoksalnie można powiedzieć, że sygnały ostrzegawcze, które ci wysyła, sprawiają, że cierpisz. Mam jednak dobre wieści. Twój mózg ma również niesamowitą funkcję tłumienia nadmiernych reakcji ciała migdałowatego. Jednak czekanie, aż ta funkcja zadziała sama z siebie, nie przyniesie wystarczających efektów. Trzeba jej użyć świadomie i znając naukowe fakty. Wiem to aż za dobrze z własnego doświadczenia. Moja osobista walka z nadreaktywnością ciała migdałowatego. Kiedy zacząłem pracować jako lekarz, zajmowałem się jednocześnie 20 lub nawet 30 pacjentów, którzy przebywali akurat na oddziale. Stan każdego z nich mógł się pogorszyć w dowolnym momencie, więc naturalnie nieustannie o nich myślałem. Ciekawe, jak się czuje pan X. Czy pani Y polepszyło się od wczoraj? To normalne u lekarzy. Przekroczyłem jednak pewną granicę i zacząłem za bardzo martwić się o moich pacjentów. Nie mogłem przestać. Ich twarze pojawiały się w moich myślach, gdy próbowałem zasnąć i były pierwszym, co widziałem po przebudzeniu. Nie mogłem się od nich uwolnić nawet podczas szybkiej przerwy na lunch. Najgorzej było podczas operacji. Neurochirurgia wymaga precyzji. Omsknięcie skalpela zaledwie o milimetr może przynieść katastrofalne skutki. Mimo to myśli o innych pacjentach pojawiały się w mojej głowie nawet na sali operacyjnej. Co gorsza, dokładnie w tych stresujących chwilach wychodziły również problemy osobiste. W tamtym czasie wydawało mi się, że muszę po prostu popracować nad koncentracją. Wierzyłem, że zapanowanie nad tymi natrętnymi myślami to warunek stania się dobrym lekarzem. Z perspektywy lat wiem jednak, że zwyczajnie oddziaływało na mnie nadreaktywne ciało migdałowate. W tamtym momencie dokonałem przełomowego odkrycia. Była nim umiejętność kontrolowania ciała migdałowatego, którą nabyłem badając ten obszar mózgu jako neurochirurg. Na początku jedynie zastanawiałem się nad tym, czy mógłbym wykorzystać cechy mózgu, organu, który badałem, do rozwiązania własnych problemów. W miarę jak przechodziłem od teoretycznych rozważań do wykorzystania ich w praktyce, udawało mi się jednak osiągnąć zdumiewające efekty. Przykładowo odkryłem, w jaki sposób skłonić ciało migdałowate, żeby odbierało niektóre bodźce, takie jak irytujący głos przełożonego, jako coś nieistotnego. Nauczyłem się też traktować powracające nieprzyjemne wspomnienia jako wydarzenia z przeszłości, które teraz nie mają żadnego znaczenia. Tak, wyrzucenie kogoś z głowy może brzmi jak magia, ale z pewnością nią nie jest. Nie oznacza również całkowitego pozbycia się wspomnień. Jest to umiejętność kontrolowania reakcji ciała migdałowatego w stopniu adekwatnym do okoliczności. Możesz nauczyć się panować nad swoim mózgiem tak, by nie przejmował się kimś za bardzo i nie zadręczał się tym, na co nie masz wpływu. Nie będziesz się czuł przyparty do muru. W ten sposób zminimalizujesz obecność tej osoby, która zadomowiła się w twojej głowie. Jak nauczyć się odróżniać rzeczy ważne od tego, co nieistotne? Wytłumaczę ci to wszystko dokładniej. Twój mózg codziennie przetwarza ogromną ilość informacji. Nawet w tym momencie prawdopodobnie rejestruje różne bodźce. Temperaturę w pokoju, fakturę krzesła, na którym siedzisz, dźwięki słyszane z oddali, kształt i kolor różnych przedmiotów, które widzisz. A jednak zwykle nie jesteś świadomy większości z nich. Gdyby było inaczej, nadmiernie obciążałbyś swój umysł. Dlaczego więc nie jesteś świadomy tych informacji? Dzieje się tak dlatego, że system kontroli emocji, do którego należy ciało migdałowate, automatycznie oddziela informacje istotne od tych nieistotnych. Informacje nieistotne pozostają poza centrum jego uwagi, co pozwala mu skupić się wyłącznie na tym, co ważne. Niniejsza książka wyjaśni ci, w jaki sposób pozbyć się tej osoby ze swojej głowy przy wykorzystaniu funkcji, w które wyposażony jest twój mózg. Pokażę ci, jak stopniowo nauczyć ciało migdałowate, by informacje dotyczące osoby, której nie znosisz i która wywołuje u ciebie stres, traktowało jako nieistotne. W rezultacie zaczniesz odbierać obecność tej osoby jako tak samo ważną jak dźwięk klimatyzacji w biurze. Nawet jeśli będziesz wiedział, że ten ktoś jest tuż obok, utrzymasz reakcję ciała migdałowatego w ryzach i nie będziesz czuł się wytrącony z równowagi. Możesz stworzyć dla siebie takie warunki. Osoby, które przetestowały proponowane przeze mnie metody, podzieliły się następującymi opiniami. Kiedyś od rana widziałam w myślach twarz tej osoby i byłam w fatalnym nastroju, ale teraz po prostu zauważam jej obecność bez zbędnych emocji. Pracownica biurowa, 32 lata. Nawet jeśli siedzę w metrze pochłonięty własnymi myślami, przestałem skupiać się na tej osobie. Moje życie zmieniło się, odkąd nauczyłem się, jak kontrolować ciało migdałowate. Urzędnik państwowy, 45 lat. Przestałam budzić się w nocy i rozpamiętywać rozmowy z tą osobą. Nieprzyjemne wspomnienia stały się dla mnie zwykłymi wspomnieniami. Właścicielka firmy, 28 lat. Opanowanie umiejętności usunięcia z głowy tej osoby pozwoli ci sprawniej wykorzystywać ciało migdałowate oraz żyć bez niepotrzebnego tracenia energii i dobrego samopoczucia. Na kartach niniejszej książki w przystępny sposób wytłumaczę ci, jak przy użyciu nauki skutecznie wykorzystywać ciało migdałowate. Byłbym niezmiernie szczęśliwy, gdyby metoda, którą opracowałem dzięki ponad 30-letniej praktyce lekarskiej i moim własnym doświadczeniom, odrobinę pomogła ci w uczynieniu życia szczęśliwszym. Wybierzmy się razem w pełną nowych przeżyć podróż, by wymazać tę osobę z twojej głowy. Michihito Sugawara.